Autorytet kierownika duchowego. Dni, które przeżywamy, to kulminacja świętego czasu pokuty i nawrócenia. Zbliżamy się do piątej niedzieli Wielkiego Postu, nazywanej Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy dla podkreślenia jej szczególnego charakteru, zgodnie z dawną tradycją, w polskich kościołach zasłania się krzyże fioletowym płótnem. Właśnie teraz, w tych dniach, organizowane są rekolekcje wielkopostne i spowiedzi. Ja też od wczoraj głoszę rekolekcje w parafii Wielowieś pod Tarnobrzegiem w diecezji sandomierskiej, skąd pochodzę. Wielkopostne rekolekcje, niezależnie od konkretnych tematów podejmowanych przez kaznodziejów, na ogół koncentrują się wokół chrystusowego wezwania do nawrócenia. Stale bowiem trzeba nam się nawracać, to znaczy nie tylko odrzucać grzech, ale na nowo budować więź z Bogiem. I podobnie jak ptak, żeby wzbić się w górę, musi użyć obydwu skrzydeł, tak samo nasze wznoszenie się do Boga wymaga z jednej strony pokonywania w sobie grzechu, a z drugiej uczenia się na co dzień miłości do Boga, bliźniego i samego siebie. I temu właśnie celowi służy ceniona i bardzo polecana w chrześcijaństwie praktyka kierownictwa duchowego. Wiek XIX, który omawiam obecnie w naszym cyklu, w tej dziedzinie przyniósł nie tylko istotne zmiany, ale także cenne duchowe owoce, zarówno w postaci świętości, jak i powstania nowych rodzin zakonnych. Zanim jednak pokrótce omówimy posługę kierownictwa duchowego w XIX stuleciu, przypomnijmy, czym ona jest. W naszych czasach kierownictwo duchowe przeżywa ponownie renesans, ale też podlega różnym wynaturzeniom, których naprawienie czasem bywa niezwykle trudne. Przez kierownictwo duchowe w chrześcijańskim sensie rozumiemy indywidualną, systematyczną i długotrwałą pomoc udzielaną ochrzczonemu w jego duchowym rozwoju, pełnioną we wspólnocie Kościoła. Niektórzy słusznie ten rodzaj posługi nazywają ojcostwem duchowym, przyjaźnią w Chrystusie albo towarzyszeniem duchowym. Chodzi więc o szczególny rodzaj duchowej więzi, w której ktoś bardziej doświadczony w życiu duchowym towarzyszy komuś mającemu mniej doświadczenia w zmaganiu się o własną świętość. Od razu dodajmy, że ten rodzaj posługi, choć często wiąże się z sakramentem pokuty, nie jest jednak wcale domeną kapłanów. Od III wieku, kiedy zaczęła krystalizować się ta forma duchowej pomocy w Kościele, aż po nasze czasy, wcale nierzadko, wybitnymi kierownikami duchowymi byli ludzie świeccy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W średniowieczu w środowiskach zorganizowanego życia monastycznego coraz częściej funkcję tę pełnili kapłani, łącząc ją z sakramentem pokuty. Nie znaczy to, że świeccy nie byli kierownikami duchowymi. Za przykład niech posłuży święta Katarzyna ze Sieny, zmarła w 1380 roku. Od kiedy święty Ignacy Loyola i jego duchowi synowie tę posługę uczynili jednym z głównych narzędzi duchowej odnowy, kierownictwo duchowe zawsze kojarzone było z duchownymi, z kapłanami, którzy zarówno od strony teologicznej, jak i praktycznej byli najlepiej do tego przygotowani. Jednakże w każdej epoce Duch Święty wybiera sobie ludzi, przez których kieruje innymi. Nigdy więc nie brakowało ludzi świeckich, którzy chętnie dzielili się własnym doświadczeniem duchowym. A jak przedstawiało się to w omawianym przez nas XIX wieku. Pamiętajmy, że pod wpływem tendencji romantycznych była to epoka ożywionego zainteresowania życiem wewnętrznym, głównie ze strony ludzi świeckich, a szczególnie kobiet. I to właśnie one stanowią najliczniejszą grupę wiernych, obficie korzystających z posługi doświadczonych i kompetentnych kapłanów, tak zakonnych, jak i diecezjalnych. W niejednym przypadku ta posługa ukierunkowywania myśli, uczuć, działań na osobę Jezusa Chrystusa oraz Jego Matkę owocowała powstawaniem nowych wspólnot życia konsekrowanego, jak to miało miejsce w przypadku błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego czy błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, człowieka świeckiego, który skupił wokół siebie ogromną rzeszę młodych kobiet poświęcających się Bogu i wychowywaniu dzieci. O tych postaciach więcej powiem w najbliższym czasie. Z dotychczasowych naszych rozważań wiemy, że w drugiej połowie XIX wieku powstało wiele nowych wspólnot zakonnych, których najczęstszym charyzmatem, typowym dla tamtych czasów, była działalność oświatowo-wychowawcza lub misyjna. Omawiani niedawno Salezjanie i siostry Salezjanki to przykład zgromadzeń zakonnych zajmujących się wychowaniem, gdzie jednym z doniosłych narzędzi oddziaływania było właśnie kierownictwo duchowe. Z kolei klaretyni, o których mówiłem ostatnio, to przykład zgromadzenia o charakterze misyjnym. Założyciele tego rodzaju wspólnot zakonnych na ogół pełnili funkcję kierowników duchowych wobec swoich pierwszych braci i sióstr. I choć nigdy w Kościele katolickim kierownictwo duchowe nie było praktyką nakazaną, to jednak w XIX wieku wytworzył się model życia duchowego, w którym nie mogło zabraknąć pomocy ojca duchowego. A cieszył się on ogromnym autorytetem. Nierzadko musiały przed nim ustąpić wszystkie inne sugestie i opinie. Przyznawano mu szeroki zakres oddziaływania, czasem daleko wykraczający poza ścisłe ramy życia duchowego. Ojciec duchowny miał więc prawo decydowania niemal o wszystkim, co dotyczyło powierzającej mu się osoby. Z tym wiązała się dość częsta praktyka ślubu posłuszeństwa wobec swego kierownika duchowego. Osoba prosząca o pomoc duchową uroczyście ślubowała absolutne posłuszeństwo we wszystkim swojemu ojcu duchowemu. U podstaw takiego zobowiązania się najczęściej był motyw nadprzyrodzony, wynikający z wiary, że to Duch Święty działa przez osobę kierownika duchowego. W jego woli, w jego decyzjach odczytywano wolę Bożą. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach powodem takiego związania własnej wolności decyzją kierownika duchowego mogła być zwykła niedojrzałość uczuciowa, zwłaszcza ze strony młodych kobiet. Od razu trzeba jednak wyjaśnić, że ślub posłuszeństwa wobec kierownika duchowego składany był po dość długiej próbie, a więc nigdy od razu, a przy tym na określony czas i w zakresie spraw dotyczących duchowego rozwoju. O ile dziś korzystanie z pomocy kierownika duchowego jest raczej sprawą dyskretną, a sama treść tego spotkania z nim objęta jest tajemnicą, to w XIX wieku przedmiotem rozmów na salonach towarzyskich było to, kto i dla kogo jest kierownikiem duchowym, zwłaszcza jeśli była to osoba powszechnie znana lub należąca do wyższych sfer społecznych. Za ilustrację niech posłuży przypadek błogosławionej Marceliny Darowskiej, o której powiem więcej innym razem. Otóż kiedy po śmierci męża i synka w latach 50. XIX wieku znalazła się w Paryżu u swej rodziny, stała się penitentką cenionego wśród polskiej emigracji jednego z pierwszych zmartwychwstańców, ojca Aleksandra Jełowickiego. On, zorientowawszy się, że ma Marcelina powołanie zakonne, postanowił wysłać ją do swego współbrata, ojca Hieronima Kajsiewicza, który w Rzymie wraz z matką Józefą Karską organizował żeńskie zgromadzenie zakonne. Tymczasem rodzina czyniła różne wysiłki, aby tę młodą, inteligentną wdowę ponownie wydać za mąż. Ojciec Jełowicki, jako oficjalny kierownik duchowy Marceliny, o czym powszechnie było wiadomo, polecił jej odbyć pielgrzymkę do Rzymu na Wielkanoc 1854 roku. Wobec takiej decyzji, wobec takiego autorytetu, nie tylko sama Marcelina nie stawiała sprzeciwu, ale także rodzina musiała ustąpić. Jak się potem okazało, ta stanowcza decyzja ojca Aleksandra oraz ślub posłuszeństwa ze strony Marceliny legły u początku zgromadzenia sióstr niepokalanek i zaowocowały bogactwem jej życia mistycznego, potwierdzonego przez Kościół wyniesieniem jej do chwały ołtarzy. W XIX wieku znajdziemy bardzo wiele podobnych przypadków, które potwierdzają, że pomoc ojca duchowego była okazją do szczególnej interwencji łaski Bożej. I także dziś, w XXI wieku, wielu młodych ludzi, którzy na serio potraktowali wielkopostne wezwanie,